Starożytny mędrzec i podróżnik, poszukiwacz mądrości, pisarz, człowiek o imieniu Syrach u schyłku swoich lat napisał takie oto zdanie. Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jak może szukać uzdrowienia u Pana? Pyta Syrach. Gdy przewracamy karty Ewangelii, bardzo łatwo zauważymy jeden charakterystyczny rys działalności Jezusa. Jezus przebacza i uczy przebaczać. Do kobiety cudzołożnej powiedział: ja cię nie potępiam. I aby jej nie zawstydzić, pochylił się i pisał palcem po ziemi. Do człowieka sparaliżowanego, zanim go uzdrowił, rzekł: synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. Biednemu Piotrowi, który nie bardzo mógł sobie poradzić ze swoimi relacjami z ludźmi, tłumaczył, że trzeba przebaczać 77 razy. A gdy uczył nas, w jaki sposób się modlić, mówił: mówcie, Ojcze nasz, przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. A później sam tę naukę o przebaczeniu stosował, umierając na drzewie krzyża i modląc się: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Czym więc jest przebaczenie? Czy przebaczyć to znaczy zapomnieć wyrządzoną nam krzywdę? Czy w ogóle można zapomnieć zło, zadaną ranę? Czy może mamy być na tyle naiwni, by pozwolić się krzywdzić? Na czym polega przebaczenie? Powiemy dziś, drodzy, o trzech aspektach przebaczenia w chrześcijańskim życiu. Pierwszy z nich to przebaczenie drugiemu człowiekowi. Jest kilka kroków, które wiodą ku przebaczeniu. Krok pierwszy to uświadomienie sobie faktu, że Bóg przebaczył nam, choć zupełnie na to nie zasłużyliśmy. Przez proroka Jeremiasza Bóg wołał: wasze grzechy wykopały przepaść pomiędzy mną a wami. Przepaść tak wielką, że żaden ludzki wysiłek nie jest w stanie jej pokonać. Człowiek, choćby bardzo się starał, nie jest sam w stanie pokonać tej przepaści, którą buduje grzech, oddzielając go od Boga. Wrocławianka, alpinistka Wanda Rutkiewicz mawiała, że są w górach takie przepaści, których jeden człowiek nie potrafi pokonać. Potrzebny jest ktoś drugi, kto poda linę. Otóż Bóg nie tylko podaje linę, przerzuca most nad tą przepaścią, która dzieli go od człowieka. Mostem tym jest oczywiście krzyż Chrystusa, most między niebem a ziemią. Każdy, kto uwierzy w to, co dokonało się na krzyżu i przyjmie dzieło zbawienia przez wiarę, może otrzymać przebaczenie z grzechów, a więc na nowo nawiązać relacje z Bogiem. A czasem, drodzy, z grzechem jest tak, jak z małą dłonią człowieka wyciągniętą przed oczy. Choć jest ona bardzo mała, potrafi przesłonić światło słońca miliony razy większego od ziemi. Podobnie czasem drobny grzech potrafi nam przeszkodzić w doświadczaniu na co dzień tej przeogromnej miłości, jaką Bóg ma ku nam. Mówiliśmy wczoraj o tym, jak bardzo Bóg ukochał człowieka, do tego stopnia, że dał własnego Syna. Pamiętam, w jednym z wrocławskich kościołów nad głównym ołtarzem wisiał napis, który głosił o Jezusie: Bóg dał mu mądrość i bardzo wielką roztropność i serce szerokie jak piaszczyste wybrzeże morskie. Bóg rzeczywiście ma serce szerokie, tak szerokie, że giną w nim wszystkie nasze grzechy. Pierwszy krok ku przebaczeniu drugiemu człowiekowi to uświadomienie sobie faktu, że Bóg przebaczył nam. Krok drugi to decyzja o przebaczeniu. I tutaj trzeba nam rozwiać pewne zamieszanie, które dostało się do serc bardzo wielu ludzi wierzących. Myślimy, że przebaczyć to polubić kogoś, kto wyrządza nam krzywdę. To mieć pozytywne uczucia, emocje wobec takiej osoby. Nic bardziej błędnego. Zwłaszcza jeżeli żyjemy w środowisku, czy znajdujemy się w sytuacji, gdzie ktoś zupełnie świadomie, z premedytacją jest wobec nas złośliwy czy wyrządza nam zło i wcale nie chce z tego zrezygnować, bo po prostu nie liczy się z Bożymi przykazaniami. Nie sposób emocjonalnie lubić kogoś takiego. Jezus jednak wzywa do przebaczenia. Przebaczenie jest więc decyzją. Chcę przebaczyć nawet wtedy, jeśli moje emocje temu przeczą. Chcę przebaczyć, to znaczy najpierw nie chcę zemsty, nie chcę odwetu, nie chcę zła dla tego drugiego człowieka, ale raczej chcę, aby zrozumiał, że błądzi. Pragnę jego nawrócenia. Corrie ten Boom to belgijska pisarka, która w czasie II wojny wraz ze swoją siostrą dostała się do obozu jenieckiego w Niemczech. Jej siostra tam zginęła, ją natomiast uwolniły wojska amerykańskie. Opuszczając obóz postanowiła, że nigdy nie wróci do Niemiec. Minęły długie lata. Została znaną w Belgii pisarką. Uniwersytet w Kolonii zaprosił ją na odczyt. Długo się wahała, ale ponieważ minęło dużo czasu, zdecydowała się pojechać. Po jej wykładzie podszedł do niej stary już człowiek i powiedział: byłem jednym z oprawców w obozie, w którym zginęła pani siostra. Wyciągnął do niej rękę. Corrie opisuje, że w jednej sekundzie różne uczucia przewaliły się przez jej serce. Nienawiść, złość, krzyk rozpaczy, ale podjęła decyzję. Ich dłonie spotkały się. I wtedy cała ta fala nienawiści w jednej chwili opadła i poczuła tylko jedno – litość, współczucie dla tego starego już człowieka, który praktycznie przegrał swoje życie, zadając ból i śmierć innym. Popatrzmy, podjęła decyzję o przebaczeniu wbrew swoim emocjom, a te uczucia zaczęły zmieniać się później. Tak więc drugi krok ku przebaczeniu to decyzja. Chcę przebaczyć. Krok trzeci to modlitwa za tych, którzy wyrządzają nam zło. Jako Polacy nie musimy chyba daleko szukać ludzi, którzy modlili się za swoich prześladowców, stosując w ten sposób słowa Chrystusa: módlcie się za tych, którzy was prześladują. Jezusowi wtórował zresztą święty Paweł, gdy w liście do Rzymian wzywał: błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Choćby ojciec Maksymilian Kolbe, który w celi swej śmierci modlił się za tych, którzy zadali mu śmierć. Choćby ojciec święty Jan Paweł II. Chyba wszyscy mamy w pamięci tę migawkę, gdy w swojej białej sutannie wchodzi do celi Ali Akczy, bierze go w ramiona, przytula i mówi: długo modliłem się za ciebie. Albo ksiądz Jerzy Popiełuszko, obchodziliśmy niedawno i rocznicę jego śmierci, i rocznicę stanu wojennego. Co miesiąc na mszach za ojczyznę modlił się za tych, którzy potem odebrali mu życie. W jaki sposób się modlić? Właśnie do momentu, w którym zauważymy, że zaczynają zmieniać się nasze uczucia, emocje. Kiedy zamiast nienawiści czy złości zaczniemy odczuwać raczej litość i współczucie. Bo jeśli ten drugi człowiek nas rani, to znaczy, że sam jest zraniony. Jeśli zadaje ból innym, to znaczy, że sam nie doświadcza miłości, że czuje się zagubiony w tym życiu, że nie potrafi żyć inaczej i funkcjonować inaczej, jak tylko zadając ból innym. A taki człowiek godzien jest współczucia. Jeśli więc nasze uczucia zaczną się zmieniać, jeśli nabierzemy pewnego dystansu do całej sytuacji, to jest już pierwszy dobry owoc modlitwy za tych, którzy wyrządzają nam zło. I wreszcie ostatni, czwarty krok, który wiedzie ku przebaczeniu drugiemu człowiekowi, to trwanie w postawie przebaczenia. Mówiliśmy, że przebaczenie jest decyzją, czyli jednorazowym aktem. W decyzji tej jednak trzeba wytrwać. Pewnego razu Jezus opowiadał przypowieść o człowieku, któremu darowano olbrzymią sumę pieniędzy. Gdy wyszedł, spotkał współsługę, który był mu winien małą kwotę. Nie potrafił mu darować i za to został wtrącony do więzienia. Jezus kończy tę przypowieść słowami: podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swojemu bratu. Czyżby Bóg rzeczywiście był tak małostkowy, że nie chce nam przebaczyć, gdy mamy kłopoty z przebaczeniem innym? Oczywiście nie. Bóg zawsze gotowy jest do przebaczenia, gdy z żalem zwracamy się do Niego o to. Problem jednak w tym, że my nie zawsze jesteśmy w stanie przyjąć Bożego przebaczenia i Bożej miłości. Nie jesteśmy w stanie w pełni Go przyjąć, bo nasze serce jest już zajęte właśnie przez brak przebaczenia, przez złość, nienawiść wobec innych. Święta Teresa porównywała to do bardzo prostej sytuacji. Mówiła: jeśli ktoś chciałby napić się soku z kubka, w którym jest woda, to musi najpierw opróżnić ten kubek, wylać wodę i dopiero później napełnić go sokiem. Podobnie jest z przebaczeniem. Jeśli chcemy w pełni przyjąć Boże miłosierdzie, Jego przebaczenie, Jego miłość, musimy najpierw wyrzucić ze swego serca złość i nienawiść wobec innych. Tak więc są cztery kroki, które wiodą ku przebaczeniu drugiemu człowiekowi. Uświadomić sobie fakt, że Bóg przebaczył nam, podjąć decyzję o przebaczeniu, modlić się za tych, którzy wyrządzają nam zło, oraz trwać w postawie przebaczenia. Przebaczenie drugiemu to tylko jeden z aspektów przebaczenia w chrześcijańskim życiu. Drugi aspekt jest może nieco paradoksalny. Chodzi bowiem mianowicie o przebaczenie ludziom, których już wśród nas nie ma. Ludziom, którzy odeszli. Przebaczenie zmarłym. Tak się zdarza, być może i tutaj wśród nas są tacy, którzy doświadczyli zła od kogoś, kogo już nie ma pośród żywych. I choć tej osoby nie ma wśród nas, to jednak zadany przez nią ból jak cierń tkwi w naszym sercu, a rana wciąż krwawi. Na szczęście Bóg pozostawił nam pewną zasadę, która przychodzi nam w sukurs w takiej sytuacji. Zasada, która głosi, że miłość silniejsza jest niż śmierć. Być może wielu z nas przypomina sobie teraz sytuację, gdy został zraniony, skrzywdzony przez osobę, której nie ma już wśród żywych. Nasza miłość może sięgnąć poza grób, może pokonać tę barierę. Oczywiście nie możemy pójść do kogoś takiego i porozmawiać, wyjaśnić całą sytuację, starać się o pojednanie i uzgodnienie stanowisk. Ale możemy uklęknąć przed Bogiem i Bogu powiedzieć o tym wszystkim i przebaczyć. Na modlitwie powiedzieć Bogu o tym, że przebaczamy. Być może taka osoba potrzebuje oczyszczenia. To właśnie nasze przebaczenie może przyczynić się ku oczyszczeniu takiej duszy. Jest, drodzy, na Grenlandii taka malutka miejscowość o nazwie Kulusuk. Mieszkają tam Eskimosi, którzy w pewnym okresie przyjęli chrześcijaństwo. To jednak ich chrześcijaństwo jest nieco pomieszane z tradycyjną ich wiarą, religią. Na tamtejszym cmentarzu znajduje się wiele krzyży, ale na żadnym z nich nie ma wypisanych imion i nazwisk ludzi zmarłych. Eskimosi, choć są chrześcijanami, wierzą, że gdybyśmy wypisali tam imiona zmarłych, to tak jakbyśmy nie pozwolili im odejść, jakbyśmy trzymali ich jeszcze tu na ziemi. Są nawet tacy, którzy nie wypowiadają imion po śmierci jakiegoś człowieka, aby całkowicie pozwolić mu odejść do wieczności. Przebaczenie zmarłym jest właśnie takim zezwoleniem na odejście. Co ciekawe, greckie słowo afiemi oznacza przebaczyć, ale ma też drugie znaczenie – uwolnić kogoś, puścić kogoś wolnym. Jeśli więc tego kogoś już wśród nas nie ma, ale jednak tkwi w twoim sercu, tkwi rana przez niego zadana, to trzeba ją uwolnić, pozwolić temu człowiekowi odejść. Na tym polega przebaczenie zmarłym. I myślę, że pięknym przejawem takiego przebaczenia jest nasza modlitwa za tych, którzy odeszli. Przebaczenie zmarłym to drugi aspekt przebaczenia w chrześcijańskim życiu. Jest wreszcie aspekt trzeci, być może najtrudniejszy. Przebaczenie samemu sobie. Otóż zdarza się tak, że są ludzie, którzy stawiają sobie tak wysokie wymagania, że nie potrafią im sprostać. Są ludzie, którzy w swojej przeszłości popełnili grzechy czy błędy, z którymi do dzisiaj nie są sobie w stanie uporać. Czasem zdarza się, że wyznawali je w konfesjonale i Bóg dawno im przebaczył, wciąż jednak sami nie potrafią uporać się z poczuciem winy. Brak przebaczenia samemu sobie, albo inaczej brak akceptacji samego siebie, prowadzi do smutnych rezultatów. Jakich? Do frustracji, do życia w poczuciu winy. Jednym z przejawów jest na przykład perfekcjonizm, a więc postawa, aby wszystko robić jak najdokładniej, jak najlepiej i pomimo całego włożonego wysiłku i natężonej uwagi, człowiek wciąż nie jest zadowolony z siebie. Im bardziej się stara, tym bardziej wyrzuca w sobie różne błędy. Skrajnym przypadkiem takiego perfekcjonizmu jest postawa, którą spowiednicy nazywają skrupulanctwem. Są tacy ludzie, którzy potrafią 2, 3, 4 razy w tygodniu przystąpić do konfesjonału i prosić Boga o przebaczenie grzechów. I to nie dlatego, że popełniają grzechy ciężkie, ale dlatego, że nie potrafią uporać się z przebaczeniem samemu sobie. Myślą, że na miłość Boga i na miłość ludzi trzeba zapracować i wciąż są niezadowoleni z siebie, a więcej, myślą, że niezadowolony jest Bóg i niezadowoleni są ludzie, z którymi żyją. Wciąż więc popadają w skrupuły i nawet najmniejszy błąd widzą jako grzech ciężki. Innym z przejawów braku przebaczenia samemu sobie jest tak zwana tyrania powinności, czyli potrzeba, by wszystko robić szybciej, sprawniej, dokładniej, jak najlepiej. Jeśli coś człowiekowi nie uda się tak, jak zaplanował, wpada w gniew. W gniew na samego siebie, ale ma problem z tym gniewem, bo nie chce się do niego przyznać, bo przecież gniew jest grzechem. I w ten sposób to koło wciąż się nakręca. Jeszcze jednym z przejawów braku akceptacji czy przebaczenia samego siebie jest tak zwany legalizm, czyli postawa, w której człowiek stara się jak najdokładniej, jak najsumienniej i z jak największymi szczegółami zachować normy, które uznaje za słuszne. Brak ich zachowania znowu wpędza go w poczucie niższości albo w poczucie winy, a ostatecznie może prowadzić do zgorzknienia i rozpaczy. Czy jest jakieś lekarstwo na brak przebaczenia samemu sobie? Podaje nam je święty Jan w swoim liście, gdy mówi: jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Oto obietnica. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg nam je odpuści. Trzeba z wiarą uchwycić się tego słowa. Jeśli Bóg nam odpuścił grzechy, to nie ma sensu do nich powracać, nawet w myślach. Nie ma sensu sobie wyrzucać już tego, co było dawniej, co było naszym grzechem, błędem, ale zostało już przebaczone. Skoro Bóg to wymazał, to nam potrzeba jedynie wyciągnąć mądre wnioski na przyszłość i żyć chwilą obecną. Żyć dobrze. Jest, drodzy, taka scena opisana w księdze Zachariasza w 3 rozdziale. Zachariasz miał taką oto wizję. Opisuje ją w tych słowach. Pan ukazał mi arcykapłana Jozuego, który stał przed aniołem pańskim, a po jego prawicy stał szatan, oskarżając go. Anioł pański tak przemówił do szatana: Pan zakazuje ci tego, szatanie. Zakazuje ci tego Bóg, który wybrał Jeruzalem. A Jozue, stojący przed aniołem, miał szaty brudne. Zwrócił się anioł do tych, którzy stali przed nim. Zdejmijcie z niego brudne szaty. Do niego zaś rzekł: patrz, zdejmuję z ciebie twoją winę i przyodziewam cię szatą wspaniałą. Jeśli Bóg zdejmuje z nas naszą winę, jeśli Bóg daje nam nową szatę, szatę łaski uświęcającej, wtedy gdy przystępujemy do sakramentu pojednania, to wszelkie oskarżenia, które przychodzą potem, nie pochodzą od Boga. Są to oskarżenia pochodzące od szatana. Bóg zakazuje mu tego czynić. Naszym zadaniem jest więc nie przyjmować tych myśli oskarżycielskich, bo szatan w Apokalipsie nazwany jest oskarżycielem braci, czyli chrześcijan. Może jeszcze jedna sytuacja. Wspomnieliśmy dzisiaj o tej belgijskiej pisarce Corrie ten Boom. W swojej książce podaje taki przykład, bardzo prostą sytuację. Kilkuletnia dziewczynka przez nieuwagę strąciła wazon. Wazon się stłukł. Ona się rozpłakała, poszła do mamy i przeprosiła. Mama powiedziała: nic się nie stało. Przytuliła ją do siebie, a później wyrzuciła skorupy do kosza. Po kilku minutach ta sama dziewczynka znów przychodzi do mamy, wyjęła wszystkie potłuczone skorupy i znów rozłożyła je przed mamą i znów płacze. I wtedy mama była już bardziej surowa. Mówi: skoro powiedziałam, że nic się nie stało, przebaczyłam ci, to musisz zapomnieć o całej sprawie. Nie wracaj już do tego. Brak przebaczenia sobie polega na tym, że człowiek bardziej koncentruje się na swoich grzechach niż na miłości Panu Bogu. Mówimy dzisiaj, drodzy, o przebaczeniu. Sięgając do słowa z Księgi Mądrości Syracha: gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Myślę, że pięknym znakiem przebaczenia udzielonemu drugiemu człowiekowi, zmarłym czy sobie samemu, jest po prostu uśmiech. Zakończmy więc to rozważanie poematem Fabera o uśmiechu. Uśmiech nic nie kosztuje. Uśmiech wzbogaca tego, kto go otrzymuje, ale nie zubaża tego, kto go ofiarowuje. Nikt nie jest tak bogaty, by go nie potrzebował. I nikt nie jest tak ubogi, by nie mógł go dać. Jeśli więc na swojej drodze spotkasz kogoś, kto się nie uśmiecha, podaruj mu swój uśmiech, bo nikt nie potrzebuje go bardziej niż ten, kto nie potrafi go dawać. Amen.